Jaka to melodia?
Piosenka z Gumisi.
A oprócz tego?
Ewidentnie wszedłeś w klimaty świąteczne.
Bardzo dobrze. Kojarzysz tą piosenkę?
No kojarzę, wszyscy ją kojarzą, ale żeby podać nazwę...
Do They Know It's Christmas. I to jest zespół Band-Aid, znaczy zespół, jednorazowa akcja powołana w 1984 roku, żeby zbierać...
Już pamiętam.
...pieniążki dla Afryki pod przywództwem Boba Geldofa. Cała czołówka brytyjskich muzyków występuje w tym nagraniu, a jeszcze większa czołówka wystąpi pół roku później na koncercie Live Aid. To jest ten słynny koncert na Wembley, gdzie pokaz życia dał właściwie Freddie Mercury. Było tam krótkotrwałe zjednoczenie Led Zeppelin. Wystąpił też Paul McCartney. Koncert legenda. No i wszyscy śpiewają, że w Afryce nie jest za dobrze i fajnie by było im coś dołożyć. To jest takie myślenie właśnie, że rzućmy pieniążki dla Afryki i oni sobie poradzą. A piosenka została nagrana z tej okazji, że w Etiopii panowała najgorsza susza ówcześnie znana i najgorsza klęska głodu, aż do tego czasu tak naprawdę.
Aż do dzisiaj.
No mniej więcej tak. W ostatnich 2 latach znowu w Etiopii panowała ogromna klęska głodu. Wtedy zmarło z jej powodu 8 milionów osób.
Ja nie wiem, gdzie ty dążysz, ale w naszych ustaleniach na odcinek przedświąteczny nie miało być o głodzie, nie miało być smutno, miał być Indiana Jones, miały być pościgi, spektakularne akcje komandosów izraelskich i starożytne skarby oraz Biblia czytana wprost jako mapa skarbów, więc nie czaję.
Już tłumaczę. Etiopia i święta. Pomyślałem sobie, że wreszcie jest dobry czas, żeby nagrać odcinek o Etiopii, ponieważ na początku listopada podpisano porozumienie między rządem w Addis Abebie a wojownikami z prowincji Tigraj, które kończy 2-letnią wojnę domową, najbardziej krwawą wojnę współczesną tak naprawdę.
Nawet bardziej niż w Ukrainie?
Tak, nawet bardziej niż w Ukrainie. Więcej uchodźców, więcej ludzi cierpiących głód, większe masakry, większe zbrodnie, no wszystko generalnie większe. A w dodatku ta wojna jest skutkiem polityki laureata pokojowej Nagrody Nobla.
Cóż za plot twist.
Jeszcze jeden laureat pokojowej Nagrody Nobla pojawi się dzisiaj w podcaście i będzie to z pochodzenia Polak i będzie to też terrorysta jednocześnie. Czy wiesz, o kogo chodzi?
Nie, nie mam pojęcia.
Nie dziwię się, bo ja pewnie też bym nie wiedział. Także kochani, dzisiaj nie będzie 4 jeźdźców apokalipsy, to sobie zarezerwujemy na kolejny odcinek.
Kuba zapisał nam to w scenariuszu na nowy rok.
Ale dzisiaj będzie lżej. Pomyślałem sobie, że należy nagrać odcinek o Etiopii i wspomnieć o tej wojnie, która miejmy nadzieję właśnie się zakończyła, ale wtedy wpadł mi przed oczy trailer nowego Indiana Jonesa, który wychodzi 30 czerwca przyszłego roku.
Kochani, musicie wiedzieć, że Kuba jest ogromnym fanem filmów Indiana Jonesa. Ja też. Ja wiem, że one często są takie trochę nietaktowne już w tym momencie, ale nadal przedstawiają taką moją dziecięcą ideę człowieka, który odkrywa skarby, podróżuje, przeżywa przygody.
W podsumowaniu Spotify'a z tego roku wyszło, że nasi słuchacze mają profil odkrywcy, cokolwiek to znaczy, więc prawdopodobnie też jesteście fanami Indiana Jonesa.
Więc i dedykujemy wam ten odcinek.
Także dzisiaj będzie sensacyjnie, przygodowo, ale zagłębimy się też trochę w odmęty Biblii i pobawimy się w archeologów. Zapraszamy.
Zapraszamy. I świecie. Znajdziesz tu przygodę, slow travel i świadome podróżowanie.
A czasem i reportaż.
Mam na imię Kasia.
A ja Kuba. Subskrybuj ten podcast, by nie minął ci żaden odcinek.
Znajdziesz nas na Instagramie, a jeśli cenisz sobie naszą pracę, możesz zostać naszym patronem.
Albo patronką.
Link znajdziesz w opisie.
Na początku może odpowiem na tytułowe pytanie. Do they know it's Christmas? Czy w Etiopii wiedzą, że są święta? Otóż mogą nie wiedzieć, bo u nich święta są 7 stycznia, bo mają kalendarz gregoriański, a tak w ogóle to jest u nich 2015 rok, bo według Etiopczyków Chrystus urodził się 7 lat później. Tak, Jezus Chrystus, bo Etiopczycy są chrześcijanami, to znaczy większość jest chrześcijanami i mają swój etiopski kościół prawosławny. W dodatku jest to trzecie chrześcijańskie państwo na świecie, po Armenii i Gruzji, a przed Imperium Rzymskim. Etiopia, znana wtedy jako Królestwo Aksum, przyjęła chrześcijaństwo prawdopodobnie w latach 30. IV wieku naszej ery.
Zanim przeniesiemy się do świątyni w Jerozolimie, chcielibyśmy podziękować za wznowienie subskrypcji Marcie. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Dziękujemy też wszystkim naszym patronom i zachęcamy oczywiście do czynienia dobra i prezentów z okazji świąt i Nowego Roku. Jeżeli ktoś chce zostać naszym patronem, to wystarczy wejść na patronite.pl i wpisać Dobra Podróż.
A tymczasem przenosimy się do Jerozolimy.
Na początek możemy się przenieść na górę Synaj, bo to tam Bóg objawił Mojżeszowi 10 przykazań. Pamiętasz tą historię?
Tak, pamiętam dość dobrze. Miałam Biblię w obrazkach.
To co się stało po tym, jak Mojżesz dostał 10 przykazań od Boga?
Zszedł sobie z góry, zobaczył, że ludzie czczą bożka.
Złotego cielca.
Tak. Wkurzył się i rozbił tablicę.
No właśnie, jakby dostajesz od Boga najcenniejszą rzecz, jaką możesz dostać, ale taki w nerw cię opętał, że ją niszczysz. Naprawdę się musiał chłop srogo wkurzyć. Zresztą w Starym Testamencie takich scen boskiego lub nieboskiego wkurwu jest bardzo dużo. W Nowym Testamencie jest ich mniej.
No tak, no ten Stary Testament to jednak jest krwawa rzeźnia.
No właśnie, a propos rzezi. Mojżesz, widząc, że lud Izraela postępuje nieprawomyślnie, pogadał z Bogiem, co by tu z tą sprawą zrobić i ostatecznie stanęło na tym, że synowie Lewiego wymordowali tych wszystkich czcicieli złotego bożka w liczbie 3000, taką liczbę podaje Biblia. No i jakby kryzys został zażegnany, tak się wtedy załatwiało sprawy.
No nie tylko wtedy. Więc po tym wydarzeniu mamy znowu tablice.
Tak, tylko teraz Mojżesz musiał je samemu wykuć. I te tablice zostały umieszczone w specjalnej arce z drzewa akacjowego, obitej złotem.
Z 2 cherubinami na wierzchu.
Tak, no jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądała arka, to odsyłamy do Indiana Jonesa, bo jest ona tam przedstawiona zgodnie z opisem biblijnym.
Co dziwne, bo pozostałe informacje są dość mocno naciągnięte.
Otóż nie. Otóż, znaczy, no oczywiście są naciągnięte. Przede wszystkim nikt nie znalazł Arki Przymierza, ale w Indianie Jonesie jest sporo sprytnie wplecionych informacji rzeczywistych. Na przykład, dobra, jeżeli już zaczęłaś, to w scenie otwierającej film
mamy figurkę, o którą bije się Indiana Jones. Przedziera się przez zatrute strzały, biegnie przez zapadnie, ucieka od toczącej się kuli, a raczej od toczącego się kamienia, po to, żeby chwycić z zakazanego miejsca statuetkę kobiety.
No, kobiety jak kobiety. To była figurka azteckiego bóstwa Tlazolteotla.
Wow, to ta informacja na pewno zmieni moje życie.
Mam nadzieję, bo jest to figurka, która ukazuje moment rodzenia w ogóle.
W ogóle co
ciekawostka. W Indianie Jonesie ta figurka jest złota, w rzeczywistości jest wykonana z jady itu i znajduje się w kolekcji Dumbarton Oaks w Waszyngtonie.
Ale z tego co pamiętam, to ostatnie badania wykazały, że wcale nie jest oryginalna, tylko została wykonana w XIX wieku i ktoś tu oszukiwał.
Tak, wielu badaczy uważa to za najdoskonalszy przykład sztuki prekolumbijskiej.
A tu proszę cię bardzo, jakiś oszust z XIX wieku.
Tak, aczkolwiek jest tak doskonały, że wzbudzało to podejrzenia od samego początku i jakieś 30 lat po premierze Indiana Jonesa poddano mikroskopowemu badaniu tą figurkę i wyszło na to, że była szlifowana narzędziem mechanicznym.
A nie ręcznie.
Co jeszcze samo w sobie nie świadczy, że jest nieoryginalna, no bo przecież mogła być podrasowana później. No w tym momencie generalnie badacze są podzieleni. Raczej panuje opinia, że jest to wytwór XIX-wieczny, a nie prekolumbijski. Natomiast w czwartej części, tej już nowej, tak jakby z 2008 roku, Indiana Jones szuka kryształowej czaszki. I też mamy takie kryształowe czaszki w kolekcjach na całym świecie, jest ich kilkanaście. I prawdopodobnie albo wszystkie, albo większe z nich też powstała w XIX wieku. Także chcielibyśmy, żeby sztuka cywilizacji prekolumbijskich tak wyglądała, ale prawdopodobnie to są właśnie XIX-wieczne wytwory.
I tutaj zaczepiłeś o temat zrabowanych skarbów i wystawiania ich w krajach, w których wcale nie powstały. Więc jeżeli jest to temat, który was ciekawi, to zapraszamy was do podcastu o tym, jak zrabować skarby i na tym
dobrze na tym
zarobić.
Z marca 2021 roku, gdyby ktoś chciał znaleźć.
To już było tak dawno temu, a mi się wydaje, że to było jak dzisiaj.
Swoją drogą właśnie w grudniu celebrujemy 3 lata podcastu.
Gratulacje dla ciebie, Kuba.
I dla ciebie, i dla was, nasi kochani słuchacze. Pierwowzorem Indiana Jonesa, który niejako pośrednio odnosi się do tej sceny, był Hiram Bingham, który odkrył Machu Picchu w roku 1911.
No właśnie, kurczę, to jest bardzo ciekawa informacja, bo ja byłam pewna, że Indiana Jones to jest naprawdę totalnie wyssana z palca postać, tylko i wyłącznie na potrzeby filmu, a tu był taki pierwowzór.
Hiram Bingham różni się od Indiana Jonesa tym, że nie był wykształconym archeologiem, był po prostu awanturnikiem i poszukiwaczem przygód, ale no mu się udało. Udało mu się odkryć Machu Picchu i zrabować tamtąd tysiące bezcennych artefaktów, które...
Zostały oddane państwu
prawem. Tak, chciałabyś, że zostały oddane.
Nie wszystkie, część.
W ogóle nie zostały oddane. Nie, zostały wypożyczone 12 miesięcy.
A, faktycznie.
I do dzisiaj są w USA. Została chyba w 2007 roku podpisana umowa o tym, że rząd amerykański zwróci te artefakty dla Peru, ale z tego, co ja wiem, do dzisiaj nie została ona w całości zrealizowana. Tak jak rozmawialiśmy w odcinku o zrabowanych dziełach sztuki, państwa globalnej północy, czy też zachodu są raczej nieskore do oddawania dzieł sztuki, chociaż pomalutku to się dzieje, więc Peru pewnie też prędzej czy później doczeka się zwrotu zrabowanych artefaktów.
Zaczęliśmy od Arki.
No właśnie, byliśmy przed chwilą na górze Synaj, właśnie. A teraz skoczyliśmy do Ameryki Południowej.
I co łączy te dwa tematy? Chodzi o to, że w pierwszej części filmu o Indianie Jonesie z 81 roku Indiana Jones poszukuje właśnie Arki Przymierza.
Jakże to zaskakujące.
Dokładnie.
Good God. Yes, that's just what the Hebrews thought. Now what's that supposed to be coming out of there?
Lightning. Fire. Power of God or something.
You need to understand Hitler's interest in this.
Oh yes. The Bible speaks of the Ark leveling mountains and laying waste to entire regions. An army which carries the Ark before it is invincible.
Jak mogliście usłyszeć, Arka czyni tego, kto ją posiada, niezwyciężonym. Także Izraelici, póki mieli Arkę, no to wygrywali wszystkie bitwy.
Burzyli mury Jerycho.
To jest najbardziej spektakularna akcja, jaka została przeprowadzona przy pomocy Arki. Potem została zamknięta w pierwszej świątyni jerozolimskiej, w świątyni Salomona, około 1000 lat przed naszą erą. I od tego czasu nikt jej nie widział, prócz arcykapłanów.
Co na przykład mnie nie przekonuje zupełnie, że ona istnieje. Na kartach Starego Testamentu bardzo często ta Arka Przymierza jest przywoływana, a w pewnym momencie słuch o niej ginie i jest przemilczana totalnie. Nie wiadomo, co się z nią stało.
Tak, teorii jest wiele. Zacznijmy może od tej, która połączyła Etiopię i Izrael. To znaczy, w czasach świetności Królestwa Izraela istniało na terenach dzisiejszego Jemenu, generalnie południe Półwyspu Arabskiego, Królestwo Saby.
W którym to królestwie rządziła królowa Makeda, błędnie czy niebłędnie nazywana właśnie królową Saby.
I występuje ona w Biblii, jest jedną z dwóch w ogóle królowych, które są wymienione z imienia w Biblii. Królowa Saby przybywa do Jerozolimy, żeby sprawdzić, czy Salomon rzeczywiście jest taki mądry, jak o nim mówił.
W ogóle, jak ja to czytałam, to tak mi się wydawało, że ci ludzie wtedy się strasznie nudzili.
No nie było internetu, nie? Ani podcastów.
Więc Laska stwierdziła, nudno mi. Zostawię swoje królestwo, pojadę się trochę rozerwać, zobaczymy, jak wygląda dwór Salomona.
Tak, no i przedstawiła Salomonowi szereg zmyślnych zagadek, które oczywiście wszystkie odgadł bez problemu.
No bo jednak Salomon był znany ze swojej mądrości.
Był znany jeszcze z czego innego.
Z ogromnej chuci.
Salomon miał 700 żon i jeszcze 300 nałożnic, co daje nam okrągły 1000 kobiet, które posiadał.
No i zaczekaj, ja w tym momencie robię matematykę i mi wychodzą bardzo dziwne liczby.
Ja robię test z naszej religii i też mi się to za bardzo nie spina. No ale cóż.
Stary Testament często...
Stary Testament jest tutaj mocno niespójny w tej kwestii, ale no jest spójny w tym, że żydowscy królowie jak najbardziej uprawiali poligamię. Prorok Dawid, ten Dawid, który wygrał z Goliatem, ojciec Salomona, sam był też znany z tego samego, z Wielkiej Huci. Posiadał również bardzo bogaty harem, a sam Salomon jest drugim dzieckiem Dawida z Betrzebą, którą to Betrzebę Dawid odbił jednemu ze swoich najwierniejszych żołnierzy, no skazując go pośrednio na śmierć, a właściwie bezpośrednio wysyłając go w bój na pierwszy ogień. O historiach Starego Testamentu jeszcze nagramy podcast, ja cały czas się do tego przymierzam. W każdym razie pierworodnego syna Dawida z Betrzebą Bóg ukarał śmiercią za ten grzech, zabicia swojego wiernego żołnierza, ale ponieważ Bóg miał słabość do Dawida, to mu przebaczył i obdarzył Salomona wielką mądrością.
Taką mądrością, że udało mu się podejść królowę Saby, żeby ją przelecieć.
Mądrość wzięła się z tego, że gdy Salomon był młody, ukazał mu się Bóg i powiedział, że może prosić o co tylko chce. No i Salomon poprosił właśnie o mądrość, a Bóg tak się zachwycił tą prośbą, że powiedział, że nie będzie mądrzejszego na Salomona, że nikt przed nim ani po nim nie będzie tak mądry, co jest dziwne, biorąc pod uwagę przyszłe postępki Salomona. No bo właśnie, miał słabość do żon i to jeszcze nie jest problem. Problemem jest to, że Salomon był bardzo tolerancyjny wobec wiary swoich żon. Między innymi powziął sojusz z Egiptem, pojąwszy za żonę córkę Faraona i zezwolił na budowanie świątyń dla bóstw egipskich i potem dla bóstw, które wyznawały jego kolejne żony. Bliski Wschód był wtedy całym konglomeratem różnych religii, zresztą tak jak jest dzisiaj, tylko dzisiaj są to religie monoteistyczne, a wtedy to każdy miał naprawdę swoją. Więc w Izraelu najpierw zbudował najwspanialszą świątynię dla Boga Jahwe, ale potem budował też ołtarze i świątynię dla innych bóstw, co bardzo się Bogu oczywiście nie podobało i za karę Bóg powiedział, że zabierze potomkom Salomona Królestwo Izraela i nie będzie ono już nigdy całością. Ale przez wzgląd na Dawida, do którego miał słabość, nie stanie się to za życia Salomona. Dosyć pokrętne, tak. Ale faktem jest, że już po śmierci Salomona jego syn właściwie w momencie koronacji stracił północ Izraela i Królestwo Izraela rozpadło się na Izrael na północy i Królestwo Judy na południu, a potem było już tylko gorzej.
Więc wracając do królowej Saby.
Jakiś to podstęp wymyślił Salomon, żeby uwieść tą dumną władczynię.
Czuję, że ty doskonale wiesz.
Otóż królowa obdarowała Salomona oczywiście bezcennymi darami, złotem, innymi kruszcami, ale również kadzidłem. Bo na terenach właśnie południowego Półwyspu Arabskiego rosły kadzidłowce i do dzisiaj ten teren jest znany z produkcji kadzidła, a w czasach starożytnych no to było główne dobro eksportowe z tamtych terenów. Król Salomon odwdzięczył się królowej Sabie w dwójnasób oczywiście, też się obdarowawszy i na tych podarunkach kończy się biblijna historia, natomiast jej ciąg dalszy mamy w etiopskim eposie narodowym Kebranagast, spisanym w XIV wieku, czyli jakby 2,5 tysiąca lat później, ale to szczegół. Kebranagast, czyli chwała królów. Według tej księgi Salomon powiedział, że nie zada gwałtu królowej Sabie, ale ona musi przysiąc, że nie zada gwałtu niczemu, co znajduje się w jego domu. No i królowa przystała na taki deal, ale sprytny król ugościł ją wieloma słonymi potrawami, po których, jak wiadomo, chce się pić.
Nie mów, że za to, że coś wypiła, on ją przeleciał.
Oj, Bóg karał też Izraelitów za mniejsze przewinienia. Także tak, kiedy sobie spali, tutaj ciekawostka, że spali, ale dobra, może spali obok siebie. Królowej tak bardzo chciało się pić, że nie wytrzymała i wypiła wodę, myśląc, że Salomon śpi. A on tylko na to czekał. Złapał ją za rękę i powiedział, dlaczego złamałaś przysięgę, którą mi złożyłaś, że nie zadasz gwałtu niczemu, co znajduje się w domu moim. I dał jej napić się wody, a gdy się napiła, spełnił swą wolę. I spali razem. Także, jakby reguły Boże, gościnności były wtedy dosyć surowe.
Próbujemy dojść do momentu, kiedy królowa Saby wraca do swojego królestwa i rodzi syna, który ma bardzo ładne imię. Nazywa się Menelik.
Menelik, dokładnie. Co znaczy, jak wszyscy możemy zgadnąć, syn mędrca.
Gdy Menelik staje się Menelem, o, przepraszam za ten żarcik, nie mogłam się powstrzymać. Gdy Menelik staje się dorosłym mężczyzną, wraca do Salomona, żeby poznać ojca i jest rozpoznany dzięki swojemu sygnetowi, który Salomon podarował królowej Sabie, kiedy od niego odchodziła.
Potem przez 3 lata Menelik kształci się na dworze Salomona, no i następuje w końcu czas, że ma wracać do swojego królestwa. I tutaj mamy rozbieżne wersje.
I wracamy również do Arki Przymierza.
Bo jedna wersja mówi, że Salomon przeczuwając już tam, że Bóg mu powiedział, że nie będzie dobrze, więc przeczuwając, że Arka może wpaść w niepowołane ręce, ofiarował Menelikowi Arkę, żeby zabrał ją do siebie w bezpieczne miejsce. Inni mówią, że Menelik ją ukradł, jeszcze inni, że za cichym przyzwoleniem było to Salomona.
Jeszcze inna wersja, do której się dogrzebaliśmy, była taka, że to jeden z pierworodnych z rodu Izraela zabrał Arkę, a wcześniej zrobił idealną kopię, żeby nie mieli pościgu.
To raczej był jeden z funfli Menelika, no ale dobra. Faktem jest, że Salomon na drogę powrotną wyposażył Menelika w pierworodnych synów rodu, najznamienitszych rodów Izraela. I tutaj liczby są różne, czy to było 12 tysięcy, starożytne teksty mają tendencję do przesadzania w tych kwestiach, ale poszli z nim najznamienitsi synowie Izraela, którzy dali początek Żydom etiopskim. I tutaj następuje pewna zagadka, ponieważ Królestwo Saby było na terenie tam z grubsza Jemenu, a Menelik jest pierwszym cesarzem Królestwa Aksum, które to królestwo jest bezpośrednim poprzednikiem dzisiejszej Etiopii. Jak tutaj do tego doszło, nie za bardzo wiadomo. Wiadomo jest, że przywozi w Arkę ze sobą. Jest pierwszym z dynastii Salomonidów, która to dynastia będzie rządzić z przerwami przez prawie 3000 lat do roku 1974, kiedy zostanie obalony cesarz Haile Selassie.
Przez komunistów.
Ale o tym powiemy w kolejnym odcinku.
Udało nam się dotrzeć...
Do Aksum.
Do Aksum, do współczesnej Etiopii, gdzie według kapłanów i generalnie wszystkich Etiopczyków Arka Przymierza znajduje się do dziś.
Tak, Aksum to dzisiaj miasteczko 60-tysięczne w prowincji Tigraj, w którym znajduje się kościół Matki Bożej Syjonu, XVI-wieczny. Nowy kościół Matki Bożej Syjonu zbudował cesarz Haile Selassie, a koło kościoła znajduje się bardzo niepozorna kaplica tablic. Budyneczek niewielki, nie wyróżniający się szczególnie, jakoś niezbyt potężnie chroniony. Ma do tej kaplicy wstęp tylko jeden mnich i nie może przekraczać murów otaczających kaplicę. To znaczy, jak dostajesz tą najwyższą godność na świecie, jaką możesz mieć, czyli możliwość obcowania z wytworem Boga i z jednym z najcenniejszych artefaktów w ogóle na świecie, to ceną za to jest to, że nigdy nie opuścisz terenu tej kaplicy.
Ten, który umiera, wybiera następcę przed swoją śmiercią. Ja się doczytałam, że to jest tak super godna akcja, że... Jeden z tych kapłanów, którzy zostali tak bardzo wyróżnieni, najpierw uciekł sobie stamtąd, była za nim pogoń pozostałych kapłanów, udało im się go schwytać, zakuli go w kajdany i wtedy on stwierdził, bo sobie przemyślał w tych kajdanach, że jest tak super i że to jest taka fajna rola, że w sumie spoko, że może sobie siedzieć do końca swojego życia sam, jeden w świątyni.
Z Bogiem.
Z Bogiem,
no. Nigdy nie jesteś sama.
Bardzo rozchwytywana robota, nie?
Także nigdy nie dowiemy się raczej, czy w kaplicy tablic w Aksum znajduje się prawdziwa Arka Przymierza.
A może się dowiemy, może kiedyś ktoś tam przyjedzie z odpowiednią sumą pieniędzy, żeby zobaczyć.
Myślę, że nie ma takiej sumy pieniędzy, za którą Etiopczycy pokazaliby swój najświętszy skarb. Zresztą przez 2 lata na terenie prowincji Tigraj, czyli również w Aksum, toczyła się bardzo brutalna wojna domowa. No nie mamy żadnych informacji o tym, żeby wtargnięto do kaplicy tablic. Zresztą w ogóle nie mamy informacji na temat tego, co działo się w Tigraju, jako że rząd etiopski i erytrejski bardzo szczelną blokadą informacyjną, właśnie niespotykaną blokadą informacyjną w XXI wieku otoczył działania w tej wojnie i otoczył to, co dzieje się w prowincji Tigraj. Prawdopodobnie teraz w kolejnych tygodniach będziemy dowiadywać się, co tam się działo. Znaczy, wiemy wystarczająco dużo, żeby powiedzieć, że tam się działy rzeczy straszne. Ale ponieważ mamy święta, to zostawimy to na po Sylwestrze. W każdym razie za tezą o tym, że Arka jest autentyczna, może przemawiać fakt, że Etiopia jako jedyny afrykański kraj nigdy nie została skolonizowana.
To zaczekaj, czekaj. Czy ty mi mówisz, że ty wiesz, że Etiopczycy mają tą Arkę u siebie i że nie pokazują jej, bo nie?
Na przykład pod koniec XIX wieku próbowali Etiopię skolonizować Włosi. I podobno ostatnim razem, jak użyto Arkę w boju, był rok 1896 i bitwa pod Adułą, gdzie po bitwie cesarz, notabene Menelik II, dostał kosze z genitaliami włoskich żołnierzy poległych w bitwie.
To w ogóle jest takie bardzo starotestamentowe.
No ale zobacz, Włosi wyposażeni w nowoczesną XIX-wieczną broń przegrali z Etiopczykami, no którzy byli jednak sporo zapóźnieni wobec nich cywilizacyjnie. Potem Włosi okupowali wprawdzie Etiopię podczas II wojny światowej, ale też jej de facto nie podbili.
Czyli mówisz mi, że wierzysz w to, że Arka Przymierza jest w Etiopii. Tak realnie.
Argumentem przeciwko tej tezie jest to, że jakim cudem przez 3000 lat w klimacie etiopskim, gdzie są różne termity, gdzie są powodzie, gdzie są ulewne deszcze.
Albo brak deszczy.
Przez 3000 lat taka Arka miałaby przetrwać. No, naukowcy twierdzą, że jest to niemożliwe. Mamy jeszcze świadectwo profesora etiopistyki z Uniwersytetu Londyńskiego, Edwarda Ullendorfa, który miał osobiście wejść do kaplicy tablic i twierdzi, że trzymają tam drewnianą pustą skrzynię, a konstrukcja tej skrzyni jest późno-średniowieczna.
Czyli nie odpowiesz mi, czy wierzysz w to, czy nie.
Tutaj wiara nie ma nic do rzeczy, rozpatrujemy wszelkie możliwe opcje. No bo załóżmy, że Etiopczycy naprawdę mają Arkę. Gdyby ją pokazali całemu światu, no to ryzykują, że szybciutko zjawi się tam ekipa służb specjalnych Izraela, przyleci helikopterami i w kilkanaście minut sprzątną im tą Arkę przed nosa, bo no, Izraelczycy robią takie rzeczy.
No i do tego jeszcze Izraelczycy mają już gotowy plan świątyni.
A jeżeli powstanie trzecia świątynia, to wiadomo, że nastąpi koniec świata. I jeżeli zostanie znaleziona Arka, to będzie musiała zostać zbudowana świątynia i koniec świata
ale
gotowy.
Ale zanim ona zostanie zbudowana, to świątynia na skalę zostanie zniszczona.
Czyli najważniejsze misje muzułmanów po Mekce.
Czyli mamy wtedy wojnę światową.
No tak, rozpoczęcie budowy trzeciej świątyni jest według niektórych Żydów warunkiem koniecznym przyjścia Mesjasza. No a jak przyjdzie Mesjasz, to wiadomo, że nastąpi też sąd ostateczny i tak dalej. Według innych Żydów wprawdzie świątynia ma zostać zesłana z nieba, a według jeszcze innych mają zbudować Mesjasz. Także tutaj zdania są podzielone. W każdym razie istnieje w Izraelu tak zwane Temple Institute, czyli organizacja, która zajmuje się przygotowaniami do budowy trzeciej świątyni. Ale nie trzymajmy za nią kciuków, bo nie chcemy przecież końca świata.
To jest niesamowite, że Izraelczycy są już na to gotowi, że mają już nawet plany.
No to są frakcje, tak? Izraelczyków i to nie chodzi nam tutaj o rząd, tylko są po prostu organizacje ortodoksyjne Żydów. Ale to jest temat na osobny odcinek oczywiście. Więc w interesie Etiopii nie leży specjalne szpanowanie tą Arką. Zresztą wiara, jak sama nas wskazuje, polega na tym, że się wierzy, że coś jest, a nie, że ma się fakty gotowe. W każdym kościele w Etiopii jest replika tablic 10 przykazań, które też nie są pokazywane wiernym, bo są po prostu zakryte. Tak? Także w odróżnieniu od europejskich kościołów, tam mamy repliki również tej Arki Przymierza.
No ale z drugiej strony Żydzi również wierzą w to, że Arka jest nadal w którymś z korytarzy pod wzgórzem świątynnym.
Którzy Żydzi w to wierzą?
Ortodoksyjni.
No ja nie słyszałem o tym, żeby Żydzi generalnie wierzyli w to, że Arka jest pod wzgórzem świątynnym, aczkolwiek gdybyśmy chcieli szukać Arki poza Etiopią, oczywiście mamy szereg innych miejsc
do zwiedzenia
i wzgórze świątynne oczywiście byłoby pierwsze na liście, no bo podczas licznych najazdów trzeba było ją gdzieś schować zapewne, tak? Jeżeli nie została wysłana gdzieś do Etiopii i gdzieś na terenie Izraela, no to prawdopodobnie zostałaby przez arcykapłanów schowana gdzieś w tunelach pod wzgórzem świątynnym. Jako że na wzgórzu świątynnym nie można niczego kopać, nigdy nie zostały udzielone żadne pozwolenia na wykopaliska pod kopułą na skalę albo w ogóle na terenie wzgórza świątynnego, także nie wiemy do końca, co tam się znajduje pod spodem i prędko się nie dowiemy.
Przelot nad wzgórzem świątynnym i badania georadarów od góry pokazywały, że jest tam jakiś korytarz.
No myślę, że nie jeden. W ogóle chyba o tym mówiliśmy w odcinku
o Jerozolimie, tak mi się wydaje.
Jednym z największych przeżyć, jakie można przeżyć w Jerozolimie, jest spacer wzdłuż murów świątynnych, to
ale
znaczy wzdłuż tego muru głównego. Jeżeli ściana płaczu, to co widzimy, ma kilkanaście metrów nad ziemią, to drugie kilkanaście leży pod ziemią. I od paru lat możemy sobie wejść i zwiedzać te mury, chodzić koło nich i między innymi dotknąć skały, no od której, znaczy dotknąć, zobaczyć skałę, od której Bóg miał zacząć stworzenie świata. Temat na inną historię, ale w każdym razie tych tuneli na pewno tam jest też więcej, znaczy na pewno. Tak możemy zakładać. Innym tropem są jaskinie nad Morzem Martwym, tam gdzie znaleziono zwoje z Qumran, tak? Czyli
o których mówiliśmy już też w którymś z podcastów na bank.
Więc skoro tam chowano zwoje biblijne, dlaczego by nie Arkę, tak? To już jest raczej dosyć ślepy strzał. Mniej ślepym strzałem jest Góra Nebo.
W Jordanii.
Tak, gdzie umarł Mojżesz, zobaczywszy ziemię obiecaną, więc w jaskiniach pod Górą Nebo też były prowadzone prace wykopaliskowe i znaleziono też trochę cennych przedmiotów, no ale Arki nie znaleziono, kto wie, co tam jeszcze się czai. No jak myślisz, co jeszcze mogło się stać z Arką?
Ja myślę, że ona po prostu została zniszczona.
Zapomniałaś jeszcze o pewnym zakonie, który miał się zbogacić fantastycznie na cudach i bogactwach znalezionych w Jerozolimie.
Kolejnym tropem będą templariusze i być może gdzieś w Europie schowane, w jednym z zamków templariuszy.
Dokładnie, i właściwie powiedziałeś wszystko, co potrzeba. Tropy prowadzą do Szkocji gdzieś, ale też na przykład do Chartres we Francji, gdzie mamy płaskorzeźbę z wizerunkiem królowej Saby, czyli już coś nam to mówi.
I na dodatek z tekstem bezpośrednio, że tutaj jest Arka.
Sic amicitur Arca Foedris, co można tłumaczyć jako tu spoczywa Arka. Ale można to też inaczej tłumaczyć i można też inaczej ten napis odczytać. Także jest to fajny motyw na fabułę nowej książki Dana Browna.
Albo na fajny pomysł na podróże tropem Arki.
I na koniec możemy też pojechać tam, gdzie ruszył Indiana Jones, a właściwie gdzie ruszyli naziści, a ich tropem ruszył Indiana Jones.
Do Egiptu.
Do Egiptu, konkretnie do miejscowości Tanis, gdzie był pałac faraona...
Szakszuka.
Szeszonka.
Thank you.
Jak pamiętacie, Salomon zawarł przymierze z Egiptem, poślubiając córkę faraona, ale już jego syn miał pecha i faraon egipski kolejny najechał Jerozolimę, żeby nie została ona zburzona. Izraelici oddali Egipcjanom wszelkie bogactwa. Być może była wśród nich też Arka. Rzeczywiście faraon Szeszong miał swój pałac w mieście Tanic, więc tam też była poszukiwana Arka.
When they settled in Canaan, they put the Ark in a place called the Temple of Solomon
in Jerusalem,
where it stayed for many years. Until all of a sudden, whoosh, it was gone.
Where?
Well, nobody knows where or when.
However, an Egyptian pharaoh...
Shishak.
Yes, invaded the city of Jerusalem around about 980 BC, and he may have taken the ark back to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.
Inna wersja mówi też, że arcykapłani przenieśli Arkę w bezpieczniejsze miejsce, najpierw na wyspę Elefantynę na Nilu, a potem na jedną z wysp na jeziorze Tana w Etiopii właśnie. Także tutaj znowu wracamy do motywu etiopskiego. Bo trzeba ci wiedzieć, że Żydzi nigdy do końca nie zerwali z Etiopią.
Ale zerwali w jakim stopniu?
Istnieje teoria o 10 zaginionych plemionach Izraela. To znaczy mamy 12 legitnych plemion Izraela i 10 zaginionych. Jest to bardzo mgliste pojęcie i teorii co do tych plemion jest dziesiątki. Od Azteków, przez Indian Ameryki Północnej, przez Japończyków, Birmańczyków, kogo tam chcesz, ale jest kilka grup, które mają solidniejsze podstawy do tego, żeby nazywać się zaginionym plemieniem Izraela. I grupą, która ma do tego najsilniejsze podstawy, potwierdzone zresztą ukazem naczelnego rabina Izraela w 1973 roku o legitności tego plemienia, są Felasze. Czyli Beta Izrael, czyli czarnoskórzy Żydzi etiopscy.
Duży na dodatek, już w tym momencie nie mieszkają w Etiopii, bo w latach 90. zostali przeniesieni do Izraela.
No i właśnie, historia ewakuacji Żydów etiopskich do Izraela jest absolutnie niesamowita.
Najlepsze zostawiliśmy wam na koniec tego podcastu.
Musimy się chyba trzymać tej wersji etiopskiej, że razem z Menelikiem przybyli do Etiopii pierworodni synowie plemion Izraela, no bo trudno znaleźć jakiekolwiek źródła historyczne, które by mówiły o jakiejkolwiek migracji Żydów do Etiopii.
A oni jednak tam byli i na dodatek ich cała suma tradycji, wierzeń jednoznacznie wskazuje na wyjście z Izraela przed VII wiekiem, bo na przykład nie mają w swojej kulturze Talmudu.
Tak, a Talmud jest jakby takim katechizmem, czyli zbiorem zasad do obsługi Tory, tak? Czyli tej zbioru głównych świętych księg żydowskich. Uznają oni wiarę w Mesjasza, znaczy uznawali przez te tysiące lat, uznawali wiarę w Mesjasza, który nadejdzie, a który nie nadszedł, tak? Tak samo jak
Żydzi. Bo trochę odcięci byli, nie?
Tak, no obrzezanie, szabas i tak dalej, to wszystko u nich występuje, nie występują te nowsze elementy religijne. Także badacze do dzisiaj zachodzą w głowę, jak oni się tam dostali, no ale faktem jest, że byli.
No przecież wiemy, przyszli z Menelikiem. Kto by nie poszedł za Menelikiem?
Ach, za Menelikiem, panny sznurem i panowie też. Żydzi mieli silną pozycję w czasach starożytnych w państwie Aksum. Piastowali wysokie stanowiska, ale z biegiem czasu ich pozycja słabła i w XX wiek wkroczyli jako zupełnie spauperyzowany lud, hodowcy bydła, nic nieznaczący, biedni, niepiśmienni i tak dalej. I niczym się tak naprawdę nie różniący genotypowo również od Etiopczyków. A Etiopia w tym czasie cierpiała wszelkie możliwe plagi. Między innymi tą okropną klęskę głodu, która była powodem powstania tej pięknej piosenki świątecznej, którą słyszeliśmy na początku.
No dobrze, ale na początku mówiliśmy, że będzie też historia sensacyjna i służby specjalne żydowskie, a póki co to mamy tylko Biblię, Menelika i dużo historii.
Więc w 73 roku, jak już powiedziałem, naczelny rabin Izraela wydaje decyzję, że Felaszowie są legitnymi Żydami i należy im się alija, należy im się prawo do powrotu, tak? I państwo Izrael ma obowiązek wspierać wszystkich Żydów, żeby mogli wrócić do ziemi Izraela. Na co zareagował premier Izraela Menachem Begin?
Jak zareagował?
Nie, powinien zareagować. Kim był Menachem Begin?
Kim był Menachem?
Bardzo dobre pytanie. Otóż urodził się w Brześciu jako Mieczysław Bieniek.
O, Polak.
Tak naprawdę wiele źródeł podaje, że urodził się jako Mieczysław Bieniek. Nie ma na to żadnego potwierdzenia w dokumentach, a on sam utrzymywał przez całe życie, że był Menachem Beginem od początku do końca, więc tego się trzymajmy. Skończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim i po wkroczeniu Armii Czerwonej trafił na Syberię. jak tysiące innych Polaków. Ze Związku Radzieckiego wydostał się dzięki wstąpieniu do armii Andersa.
A to jak mój pradziadek.
I razem z nią przewędrował przez Związek Radziecki, Uzbekistan, Iran do Palestyny. No i w Palestynie działy się dziwne rzeczy, bo wielu polskich żołnierzy pochodzenia żydowskiego dezerterowało za taką cichą zgodą polskiego dowództwa i generała Andersa. No oni po prostu opuszczali szeregi wojska polskiego. To nie był przypadek Menachema Begina, bo on uzyskał oficjalną zgodę władz wojskowych na opuszczenie szeregów wojska, także nie był dezerterem. No i z miejsca zabrał się jako wojskowy do działania. Mówiąc wprost, był terrorystą, napadał na Palestyńczyków, organizował akcje terrorystyczne, powiesił między innymi dwóch Brytyjczyków w ramach jednej ze swoich akcji, planował podobno zamach na kanclerza Niemiec Konrada Adenauera po to, żeby storpedować pomysł reparacji wojennych od Niemiec dla Izraela. Ciekawostka, tak?
No to ciekawe, no.
No, wielu Żydów w Izraelu nie chciało reparacji od Niemców, bo miałyby one świadczyć o tym, że Żydzi przebaczają poniekąd swoim oprawcom, a
jak wiadomo,
to nie miało miejsca. Po latach Begin złagodził co nieco swoje stanowisko i stał się współzałożycielem partii Likud, która to partia jest od wielu lat partią rządzącą w Izraelu pod przywództwem premiera Benjamina Netanyahu, który ostatnio wygrał również wybory.
I to się pięknie łączy.
Spokojnie to jeszcze połączymy. Menachem Begin został premierem Izraela w roku 77 i w historii świata zapisał się podpisując porozumienie pokojowe z Egiptem. Pierwszy pokój Izraela z państwem arabskim, za co w 1978 roku dostał Nagrodę Nobla razem z Anwarem Sadatem, prezydentem Egiptu. Potem podejmował jeszcze wiele kontrowersyjnych, że tak powiem, decyzji, jak na przykład interwencja w Libanie. No, ale teraz opowiemy o działaniu, które akurat się wpisuje w narracji o słuszności tejże pokojowej Nagrody Nobla. Otóż decyzją Begina było rozpoczęcie operacji Bracia. Bracia w wierze. Czyli sprowadzamy felaszy. Operacja, która była zrealizowana z wielką fantazją, ponieważ agenci Mossadu wykupili opuszczony przez Włochów ośrodek wypoczynkowy na wybrzeżu Sudanu.
Wow.
Nie robi to na tobie wrażenia?
Daj mi to przetrawić.
No, Włochom to się nie stykało finansowo.
Naprawdę?
Tak.
Szokujące.
Jakby Żydom też to się nie za bardzo stykało, ale nie to było celem. Celem była przykrywka dla działalności operacyjnej Mossadu i sprowadzanie właśnie Etiopczyków i wysyłanie ich samolotami czy też morzem do Izraela. Bo z powodu klęski głodu tysiące Etiopczyków, felaszy, emigrowało z Etiopii właśnie do Sudanu, gdzie mieszkali w obozach dla uchodźców. I z tych obozów w Sudanie Żydzi ich wyciągali i transportowali do Izraela, przy czym było to nielegalne, bo Sudan był państwem skonfliktowanym z Izraelem. No więc sytuacja była mocno delikatna. Ośrodek działał przez parę lat, był naprawdę ośrodkiem turystycznym. Tam przyjeżdżali ludzie z całego świata, również oficjele z Sudanu i do tego stopnia był sukcesem, że nawet to się spinało finansowo, okazało się. Był to luksusowy ośrodek z super obsługą, no i po prostu ludzie z całego świata tam przyjeżdżali, nurkowali, oglądali rafy koralowe i byli generalnie pod wrażeniem jakości obsługi niespotykanej w tym zakątku Półwyspu Arabskiego.
Bardzo piękna historia. Czy możemy już przejść do braci, ale nie w wierze?
Jeszcze nie, bo nasi słuchacze na pewno chcą wiedzieć, jak to działało. Otóż ta sympatyczna obsługa ze Szwajcarii, USA, Niemiec i innych krajów, na przykład taka pani Jola, która dla każdego miała ciepły uśmiech i prowadziła zajęcia z fitnessu, bo joga wtedy jeszcze nie była modna chyba. Ci mili młodzi ludzie nocą znikali, przewozili ciężarówkami po kilkudziesięciu felaszy, których następnie zabierały małe łodzie z izraelskimi żołnierzami. Łodziami byli transportowani na statek, który płynął Morzem Czerwonym do Izraela. A obsługa hotelowa wracała do słodko śpiących gości. Niewiarygodne, ale to działało parę lat. Transporty morskie skończyły się, gdy zostali ostrzelani przez Straż Przybrzeżną i uznano, że transport morski jest zbyt niebezpieczny. Żaden problem? Na pustyni jest dużo pustej przestrzeni, a mało radarów. Od tego czasu zaczęto więc organizować przerzuty lotnicze. Piloci musieli lądować na środku pustyni, oświetlonej tylko małymi prowizorycznymi światłami. No ale nie byli to byle jacy piloci, bo doświadczenie mieli na przykład w operacji Entebbe, o której za chwilę. W międzyczasie była jeszcze operacja Mojżesz, podczas której Żydzi etiopscy byli transportowani bezpośrednio z Chartumu, z stolicy Etiopii, za takim cichym przyzwoleniem rządu sudańskiego, prezydenta właściwie Sudanu. Haczyk polegał na tym, że ci etiopscy Żydzi musieli przejść najpierw z Etiopii do Sudanu. W tej operacji udało się podjąć ich koło 8 tysięcy, 4 tysiące zmarło podczas drogi. Potem była jeszcze operacja Joshua, kiedy udało się przewieźć no, 500 etiopskich Żydów. Potem zmieniła się władza, upadł prezydent i decyzją kierownictwa Mossadu ośrodek musiał zostać zamknięty, więc pewnego dnia po prostu załoga nie stawiła się z powrotem do hotelu i goście zostali pozostawieni sami sobie. To musiało być dosyć niekomfortowe, kiedy nagle budzisz się w ośrodku, w którym nie ma w ogóle obsługi, znaczy jest obsługa miejscowa, ale nie ma mówiącego w twoim języku kierownictwa i jesteś tak naprawdę zostawiony samemu sobie pośrodku pustyni w takim kraju jak Sudan. No, na pewno jest to ciekawa przygoda i ci, którzy to przeżyli, mają o czym opowiadać. Tymczasem najbardziej efektywną z tych wszystkich operacji ewakuacyjnych była operacja Salomon, w wyniku której w ciągu doby wywieziono 14 tysięcy Żydów 40 samolotami, które latały non-stop na linii Etiopia, bo to wtedy już z Etiopii, Izrael.
Na pewno nikt tego nie zauważył.
Nie, to było jakby takie okienko możliwości. Przy okazji jednego z takich lotów został pobity rekord liczby pasażerów w jednym samolocie. W Boeingu 747 zmieściło się ponad 1000 osób. Konkretnie w Księdze Rekordów Guinnessa jest podanych 1088 osób, ale panuje opinia, że tam było tych osób dużo więcej, bo dzieci się chowały pod sukniami matek i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ Etiopczycy byli chudzi, no bo jakby nie mieli jedzenia i panowała klęska głodu, no to jakby się mieścili, a krzesła były wyjęte, żeby się ich więcej pomieściło. No, Żydzi tutaj bardzo logistycznie sobie sprawnie poradzili i od roku 91 w Etiopii zostało podobno około 4000 felaszów jeszcze.
Jeszcze, a ja myślałam, że już nikt tam nie został.
Zostali oni do tak naprawdę tego roku. W tym roku zakończyła się ostatnia fala emigracji, ekstrakcji felaszy z Etiopii, którzy uciekali przed wojną domową. Co ciekawe, ja byłem w wioskach żydowskich w Etiopii w 2019 roku, czyli tuż przed wybuchem tej wojny domowej i rzeczywiście ci Żydzi tam byli. To znaczy nie można było odróżnić ich z twarzy od innych Etiopczyków, natomiast były w ich wioskach synagogi, były wszędzie te gwiazdy Dawida. Tworzyło to dosyć surrealistyczny krajobraz. Z tego, co wyczytałem, obecnie te wioski już nie istnieją, to znaczy nie są zamieszkane przez Żydów. I chyba w tym momencie możemy powiedzieć, że wszyscy albo prawie wszyscy Etiopczycy, którzy przyznawali się do narodowości żydowskiej, są teraz w Izraelu.
I można by było pomyśleć, że na pewno żyje im się tam dobrze, ale z tego co wiemy, wcale nie.
Mają trudności w uzyskaniu wykształcenia, trudności w znalezieniu dobrej pracy i nawet są dyskryminowani czasami ze względu na religię, to znaczy ich wersja judaizmu różni się od tej wersji prawilnej, żydowskiej powiedzmy, a część Żydów nie uznaje ich jako prawowitych Żydów, mimo że naczelny rabin Izraela stwierdził, że jakby są jak najbardziej legitni. Oczywiście oni są gorzej wykształceni z definicji, no bo nie mieli w Etiopii wykształcenia często, byli ludem rolniczym i nie mają kompetencji nawet takich kulturowych do życia w współczesnym świecie, ale rolą państwa jest zasypywać te różnice, a nie przenosić je na kolejne pokolenie. A w tym momencie mamy już trzecie pokolenie etiopskich Żydów, którzy cały czas są na dole drabiny społecznej w Izraelu. Także no nie wiem, czy to jest dla nich ziemia obiecana. Gdyby ktoś z was chciał dowiedzieć się więcej na temat operacji właśnie tego kurortu nad Morzem Czerwonym, to możecie obejrzeć na Netflixie film Operacja Bracia, albo po angielsku Red Sea Diving Resort. To można zamiast Kevina albo Szklanej Pułapki dla odmiany.
Nie, no bez przesady, bez Kevina.
No to na drugi dzień świąt. To jest film poświęcony tej operacji, a właściwie luźno nią inspirowany. Natomiast my wczoraj obejrzeliśmy film pod tytułem Operacja Entebbe.
I to się jakoś dziwnie łączy z dzisiejszym podcastem.
To się łączy o tyle, że przeczesując internet właśnie w poszukiwaniu opisów tych wszystkich operacji specjalnych Mossadu, trafiliśmy na operację Piorun, zwaną też jako operację Entebbe, zwaną również jako operację Jonatan. Łączy się ona z operacją Bracia o tyle, że...
Mamy tu braci!
też, że piloci, którzy nocą lądowali na pustyni koło tego kurortu i wywozili tych Etiopczyków, to byli ci sami piloci, którzy brali udział w arcytrudnej, chyba najtrudniejszej i chyba najbardziej spektakularnej operacji sił specjalnych, na pewno Izraela, a nie wiem, czy w ogóle nie w historii sił
może
specjalnych.
Może amerykańskie, nie? Mogły mieć lepsze historie, ale do tego to raczej się nie dowiemy.
Może. Otóż wtedy, kiedy Menachem Begin był jeszcze w opozycji, miał zostać premierem dopiero za rok, w 77, mamy rok 76, zostaje porwany samolot.
Lecący z Aten do Tel Awiwu, linii Air France, co oznacza, że prócz Żydów byli tam również Francuzi.
Samolot ma międzylądowanie w Libii u Kaddafiego. Kaddafi był, wiadomo, sponsorem wszelkiego rodzaju terroryzmu na świecie, ale potem jak go zabrakło po arabskiej wiośnie, okazuje się, że w jego kraju terroryzm ma się jeszcze lepiej niż za jego czasów. Ale to inna kwestia. Z Libii samolot z zakładnikami poleciał do Ugandy, gdzie dyktatorem był z kolei Idi Amin. chyba najbardziej barwny dyktator, przy którym Kaddafi, Kim Jong-un, a nawet Donald Trump są postaciami dosyć szarymi. Jeżeli ktoś chce dowiedzieć się więcej o innym Aminie, no to może obejrzeć film na przykład Ostatni Król Szkocji, bo między innymi Idi Amin uważał się za ostatniego króla Szkocji. I Ryszard Kapuściński chciał napisać taką trylogię o dziwnych władcach krajów trzeciego świata. Napisał Szachin Szacha o Szachurezie Pachlawim w Iranie. Napisał
Później był cesarz.
O Haile Selassie. Do tego przejdziemy w kolejnym odcinku. I przymierzał się do pisania książki o Idi Aminie, której to nigdy książki nie napisał. Fragmenty tego, co napisał, były w Hebanie. Idi Amin miał okres, kiedy kumał się dobrze z Izraelczykami, miał okres, kiedy bardzo ich nienawidził i trzymał się z Palestyńczykami. To był właśnie ten okres. I porywacze samolotu z grupy Bader-Meinhof, czyli tej grupy, która też odpowiadała za zamachy w Monachium, oraz Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, porwali ten samolot, wylądowali w Ugandzie i tam na lotnisko przyjeżdża Idi Amin, mówi zakładnikom, że słuchajcie, tutaj będzie dobrze, będzie fajnie.
Witamy was w Ugandzie.
Ha, witamy w Ugandzie.
Życzymy wam przyjemnego pobytu.
Wyobraźcie sobie, że prezydent na przykład Andrzej Duda, gdy w Polsce jest porwany jakiś samolot, przyjeżdża na lotnisko i mówi do zakładników, że będzie dobrze, ale teraz was nie wypuścimy. Terroryści wypuszczają wszystkich zakładników nieżydowskiego pochodzenia, prócz załogi samolotu, bo kapitan uniósł się honorem i powiedział, że on swoich pasażerów nie opuszcza, a załoga kapitana powiedziała, że ona kapitana nie opuszcza. Ciekawe, czy w dzisiejszych czasach też spotkalibyśmy taką postawę. Naprawdę jestem ciekaw. Mamy zakładników, mamy termin ultimatum, Żydzi mają wypuścić zakładników palestyńskich, zapłacić okup i tak dalej, no bo jak nie, no to wszyscy zakładnicy zginą.
Przez kilka dni oni negocjują, mimo że w Izraelu panuje do tej pory zasada nienegocjowania z terrorystami.
No w ogóle na całym świecie niby taka zasada panuje. A w międzyczasie rząd Izaaka Rabina kombinuje, jakby tu przeprowadzić odbicie zakładników. Ciekawostka, Izaak Rabin jest trzecim laureatem pokojowej Nagrody Nobla w dzisiejszym odcinku. Po premierze Etiopii Abiy Ahmedzie Alim, który wszczął 2 lata temu wojnę z Tigrajem, i premierze Izraela, byłym terroryście, który ratował etiopskich Żydów, Menachemie Beginie. Izaak Rabin dostał nagrodę wspólnie z również byłym terrorystą Yasserem Arafatem za podpisanie porozumienia pokojowego w Oslo, które stworzyło fundamenty procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie i podstawę prawną do powstania autonomii palestyńskiej. W zamian Organizacja Wyzwolenia Palestyny wyrzekła się przemocy i uznała prawo Izraela do istnienia w pokoju i bezpieczeństwie. Mało tego, w 1994 roku Izaak Rabin podpisał porozumienie pokojowe z Jordanią. Taka pokojowa polityka nie podobała się części polityków opozycji na czele z Benjaminem Netanyahu. Na demonstracjach wzywano niemalże otwarcie do zabicia Rabina i co? I w 1995 roku premier Izraela zostaje zamordowany. Warto tą historię przypomnieć w kontekście okrągłej setnej rocznicy zamordowania pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Gabriela Narutowicza po 5 dniach pełnienia urzędu. Pośrednie przyczyny były oczywiście nieco inne, ale bezpośrednie właściwie identyczne, czyli zmasowana nagonka w prawicowej prasie i kreowanie nienawiści. I wiem, że tutaj bardzo daleko schodzę z tematu Etiopii, Arki Przymierza i Żydów, ale myślę, że nie do końca, bo na końcu wszystko można sprowadzić do uniwersalnych prawd. Arka jest symbolem przymierza z Bogiem i jedności narodu żydowskiego na przestrzeni tysięcy lat. Podobnym symbolem jest zresztą dla Etiopczyków. A nasi żywi i nieżywi laureaci pokojowej Nagrody Nobla to symbole tego, jak trudny jest pokój i jak skomplikowanymi postaciami są politycy. No i że igranie z nienawiścią zawsze jest ryzykowne, o czym powinni pamiętać szczególnie dzisiaj również polscy politycy. No ale dobrze, cofam się w czasie do 1976 roku, do akcji, w której Izaak Rabin pokazuje się nie jako gołąbek pokoju, tylko jastrząb, jak nasz prezes Narodowego Banku Polskiego, jako wojownik, jako twardy gracz i izraelski patriota. 100 zakładników jest przez tydzień przetrzymywanych na lotnisku, gdzie trzymają ich na muszce zarówno Palestyńczycy do spółki z Niemcami, jak i żołnierze ugandyjscy. Termin ultimatum jest coraz bliżej, rząd go przekłada, symulując spełnienie żądań porywaczy, a po cichutku planuje operację specjalną. Okazało się miłym zbiegiem okoliczności, że lotnisko w Entebbe w Ugandzie zostało zbudowane przez izraelskiego inżyniera, więc mieli plany tego lotniska. Zbudowali na pustyni szybciutko makietę tego lotniska w skali 1:1 i komandosi izraelscy ćwiczyli odbijanie zakładników na makiecie tego lotniska. Ćwiczą ze stoperem. Po paru dniach przygotowań 4 Herkulesy lecą 4000 kilometrów do Ugandy, lądują i w godzinkę szybciutko zabijają 7 terrorystów, około 45 żołnierzy ugandyjskich, wysadzają kilkanaście migów, które mogłyby ścigać ewentualnie ekipę, która odbiła zakładników. W całej akcji ginie tylko 3 zakładników na ponad 100 i 1 izraelski żołnierz.
A ten jeden żołnierz, który zginął, był dowódcą komandosów i nazywał się Jonathan Netanyahu.
I to nazwisko już dzisiaj padło. Benjamin Netanyahu, który właśnie w listopadzie został po raz kolejny premierem Izraela, już ciężko się doliczyć, chyba po raz 6, jest politykiem najdłużej sprawującym funkcję premiera Izraela, już 15 lat w sumie. Miał niedawno okres przerwy, teraz znowu wygrał wybory. I Benjamin Netanyahu, podobnie jak jego brat, służył w tej elitarnej jednostce Sejeret Matkal. Nie był nigdy dowódcą, ale też brał udział w akcjach uwalniania zakładników. Nawet w trakcie jednej takiej akcji był ranny. No także też był wojskowym z krwi i kości, tak samo zresztą jak wszyscy premierzy Izraela, z wyjątkiem Goldy Meir. Jak możecie się domyśleć, Jonathan Netanyahu stał się z miejsca, ten zmarły brat Bibiego, stał się z miejsca bohaterem narodowym Izraela i jest nim do dzisiaj. No, to jest akcja spektakularna, która zresztą mocno wpłynęła na ruch terrorystyczny w ogóle na świecie. To znaczy stało się oczywiste, że Izrael zawsze i wszędzie zrobi wszystko, żeby chronić swoich obywateli i nie będzie wahał się użyć najostrzejszych środków. Dlatego porwania samolotów izraelskich, chociaż miały jeszcze oczywiście potem miejsca, wychodzi na to, że zawsze się mijały z celem, bo po prostu Żydzi zabijali wszystkich, których mieli zabić, jeżeli nie od razu, to potem ich dopadali. A Netanyahu? Benjamin, młodszy brat Jonathana, uczciwie nie można powiedzieć, że zrobił karierę na śmierci swojego brata, bo wszedł do polityki parę lat później, ale na pewno to, że był bratem bohatera narodowego Izraela, mocno mu pomogło i pomaga zresztą do dzisiaj w wygrywaniu kolejnych wyborów. I jest przywódcą partii Likud, której to pierwszym przywódcą, jak pamiętamy, był pochodzenia polskiego Menachem Begin. Tak się pięknie nam ta historia zazębia.
No to cudownie. To chyba czas już w tym momencie na życzenia świąteczne.
To zanim złożymy te życzenia, ja zapowiem tylko odcinek specjalny za tydzień. Wcześniej mówiliśmy, że kolejny odcinek będzie o Etiopii i 4 jeźdźcach apokalipsy i to się zgadza, ale to będzie regularny odcinek. Przed nowym rokiem jeszcze mamy solidne postanowienie, żeby wypuścić odcinek specjalny, bardzo pozytywny. 100 dobrych rzeczy, które zdarzyły się w 2022 roku. Będą same pozytywne wiadomości, bo tak naprawdę ten rok, pomimo że był straszny, to obfitował też wiele dobrych wiadomości. Także jeżeli wy macie jakieś swoje sugestie, co według was jest najbardziej pozytywną rzeczą, która zdarzyła się w 2022 roku, przesyłajcie je nam na Instagramiku, czy w komentarzach na YouTubie, czy gdziekolwiek. Może akurat trafią na naszą listę. A teraz proszę życzenia.
Życzymy wam cudownej atmosfery świąt, rodzinnej atmosfery.
Zdrowych, spokojnych, rodzinnych, karpiowych świąt Bożego Narodzenia, żeby nikt nie porywał waszego samolotu.
Spędźcie cudowne święta, odpocznijcie i nie przejedzcie się.
A nie życzysz pokoju na świecie?
Nie jestem kandydatką na Miss Polonia.
Ja bym życzył jednak nam wszystkim pokoju na świecie, żeby Nagrody Nobla, które w tym roku zostały przyznane Białorusinom, Ukraińcom i Rosjanom, jakkolwiek dziwnie to brzmi, żeby tym razem były uzasadnione i żebyśmy kolejny rok kończyli w sytuacji pokoju i w Etiopii, i za naszą wschodnią granicą, i w ogóle na jak największej części naszego globu.
Wesołych świąt!
Hej!